w aktualnościach dnia. Witam Małgorzatę Nawrocką, twórcę literatury dziecięcej po bajkopisarza. Szczęść Boże, pani Małgorzato.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Po raz ostatni, czy po raz ostatni, chciałoby się zapytać, ale zapewne ostatnia część, jak jest zapowiadana, do księgarni trafiła Harry'ego Pottera. No właśnie, czym jest ta książka i ten cykl powieści? Zdawałoby się, że kilka lat temu jeszcze o tak niszowej książce nikt nie słyszał, jak na zakończenie tego cyklu wydawniczego.
No właśnie, nikt nie słyszał, ponieważ cała machina medialna, żerująca jakby na treściach promowanych przez panią Rowling, ruszyła dopiero w momencie, kiedy się okazało, że Joan Rowling się po prostu genialnie wpisuje w tendencję masowej kultury współczesnej pod tytułem New Age głównie. I że no, może być osobą, która tutaj bardzo wiele dobrej roboty robi na tak obiecującym rynku, mówię już o komercji w tej chwili, jakim są dzieci. Natomiast co do treści, jakby co do jakości książki, to no, chyba wątpliwości mieć nie powinniśmy po tym, co powiedział o niej Benedykt XVI, jeszcze jako kardynał Ratzinger, prawda? Powiedział dokładnie, a zacytuję może, ta książka zabija chrześcijaństwo w duszy dziecka, zanim się ono jeszcze tam narodzi. Zakorzeni, przepraszam, tak to brzmiało. I prosił kardynał Ratzinger o opublikowanie jego wypowiedzi, jak również dementował plotki publicznie krążące w mediach, jakoby Jan Paweł II miał wtedy jakieś inne zdanie na temat Harry'ego Pottera. Także w ogóle na przestrzeni wieków, no wiadomo, papieże, synody, ojcowie Kościoła, poszczególni święci, na przykład święty Tomasz z Akwinu, na temat magii wypowiadali się bardzo jasno, więc my, katolicy, chrześcijanie, nie powinniśmy mieć wątpliwości co do tego, jak tę książkę zaklasyfikować i to chyba powinno uspokoić wiele sumień potencjalnych czytelników.
Proszę pani, dlaczego w sumie ta książka, która jest książką o dojrzewaniu, o miłości, o przyjaźni, no dlaczego jest aż tak zła? Jak można dostrzec w niej właśnie Harry'ego Pottera jako propagatora okultyzmu czy czarnej magii?
No właśnie, to jest książka o przyjaźni dwóch satanistów, tudzież trójki satanistów, czasami czwórki satanistów, można by tak już makabrycznie zażartować. Rzeczywiście w mediach lansuje się to jako nową powieść symboliczną, jako książkę, tak jak to ojciec był uprzejmy zdefiniować, o przyjaźni, o miłości, książkę przygodową. To jest gruby kanał, w który próbuje się jakby wtłoczyć myślenie rodziców, tę książkę kupujących. Filmy, które były zrobione na podstawie książek, są wersją znacznie złagodzoną tego, co jest w książce. Myślę, że to po prostu wynika jakby z założenia, że jeżeli rodzic w ramach spaceru niedzielnego czy weekendowego pójdzie z dzieckiem do kina, załóżmy na pierwszą część Harry'ego Pottera i obejrzy wersję soft, kino familijne, to pomyśli sobie, no nic takiego złego się nie dzieje. Dlaczego? No przecież moje dziecko może te tomy czytać. Natomiast treść książki jest znacznie bardziej ostra niż filmy. Druga część filmowana była już no, w bardziej makabryczny sposób i bliższa jakby treści książki. Natomiast dlaczego nie? Dlaczego nie? Bo rodzice też o to pytają. Moim zdaniem jest bardzo wiele prostych powodów i możemy to od razu sobie my rodzice, my wychowawcy, dorośli powiedzieć i bardzo wiele prostych argumentów, które po prostu dyskwalifikują Pottera. Trzeba tylko chwileczkę zechcieć się zatrzymać i pomyśleć. Po pierwsze, nie mamy wątpliwości wszyscy, co na temat magii mówi Biblia. Wystarczy sięgnąć do Starego, Nowego Testamentu, zrobić sobie listę cytatów na temat magii. To będzie lista bardzo długa, ponieważ grzech magii, świadomie to nazywam grzechem, grzech magii w Biblii jest oceniany, jakby jego poziom ohydy, bluźnierstwa wobec Boga jest oceniany tak, że kwalifikuje się na przykład do nawet ukarania śmiercią. Są takie cytaty w Biblii, na przykład za czasów króla Saula, kiedy prorok mówi królowi Saulowi, nie pozwolisz żyć czarownicy, tak mówi Bóg. Także do tego stopnia nawet takie ostre znajdziemy opisy. Natomiast bardzo wiele cytatów opowiada o tym, że nie będziesz wróżył, nie będziesz pytał snów, nie będziesz uprawał wróżbiarstwa, nie będziesz kłaniał się bożkom. Biblia jednoznacznie stawia temat magii, nie pozostawiając cienia wątpliwości co do tego, że magia jest złem. Więc my jako rodzice powinniśmy od razu zapytać, czy książka, która promuje magię jako pewien styl życia i na zasadzie opozycji pokazuje ludzi nie zajmujących się magią jako głupców i takich życiowych, przepraszam, frajerów, nieudaczników, którzy po prostu nic w życiu nie osiągną, bo nie mają tego czegoś magicznego, tego pstryk, który im rozwiąże różne problemy życiowe. Myślę, że jeżeli uświadomimy sobie, jak Biblia mówi o magii i jak te sprawy stawia, powinniśmy być bardzo ostrożni w podsuwaniu tej książki naszym dzieciom. Kolejna rzecz, myślę, bardzo racjonalna. Ta książka, moim zdaniem, jako autora książek również, jako mamy trójki dzieci, po prostu uprawia kult ohydy. Rowling z opisów strachu, grozy, czyni po prostu całą konstrukcję dla sukcesu swoich książek, konstrukcję fabularną, literacką. Tam właściwie scena grozy pogania scenę grozy i jakby wszystkie kolejne tomy, kolejne próby bardzo sprytnego i genialnego umysłu Rowling. Uważam, że ona jest naprawdę niezwykle utalentowaną pisarką, która w tej materii thrillera, strachu, grozy porusza się naprawdę fantastycznie śmiało i bardzo zgrabnie. Zatem u niej te sceny grozy, makabry są w tak wyrafinowany, powiedziałam tak perwersyjnie nawet wyrafinowany sposób ukazane, że rodzic, który jakby tę książkę daje, czy nawet czyta razem z dzieckiem, który to spokojnie jakby przechodzi, powinien zapytać tak sam siebie wewnętrznie, czy ja dobrze robię, czy to w ogóle ma sens, czy pokazywanie świata zła chwila po chwili, strona po stronie, tom po tomie, to są tysiące stron, czy to ma sens, czy ja nie robię krzywdy sobie i mojemu dziecku. Myślę, że nawet zupełnie racjonalny sposób można by to wytłumaczyć, ponieważ czytelnik wszystkich tomów przez tysiące stron żyje w śmiertelnym strachu przed atakiem zła. Główny bohater, Harry, nasz ulubiony Harry Potter, po prostu idzie przez życie z oddechem mordercy własnych rodziców na karku, bo przecież taka jest konstrukcja fabularna. W pierwszym tomie mamy biedną sierotkę, któremu rodziców zamordował główny demon opisany tam w tej książce. Więc Harry ciągle w strachu, z szeroko wytrzeszczonymi ze strachu oczami. Pytanie, czy to jest normalne, że my rodzice chcemy takiego bohatera zafundować jako, nie wiem, przyjaciela dziecięcych przygód literackich dla naszych dzieci. Nad tym trzeba by się poważnie zastanowić. Zwłaszcza, że Rowling ma taką genialną zdolność przewracania, powiem już trywialnie, kota ogonem. I tamten świat wartości u niej jakiegoś takiego fajnego fikołka robi, że tak naprawdę nie wiadomo, co jest dobre, a co dobre nie jest. Przy całej tej pasji i powiedziałabym perwersji, ja używam świadomie tego określenia, w opisywaniu scen grozy, zła, demonów, ich mocy, ich przemyślnych sposobów, jak człowieka wystraszyć, jak człowieka zaskoczyć, jak go poniżyć, jak go gdzieś tam przyłapać i wreszcie pożreć albo wypluć, nie wiem, cokolwiek bądź z nim zrobić. Przy całej tej właśnie perwersji, z drugiej strony postaci, które w historii literatury dziecięcej są po prostu uświęcone, tak bym to nazwała, pewną symboliką negatywną, jak wilkołaki, strzygi, wiedźmy, czarownice, tam u Rowling w przedziwny sposób dostają taką szlachetną twarz mistrzów, nauczycieli, jakichś takich tajemniczych, pociągających istot, które wprowadzają głównego bohatera właśnie w ten niezwykły świat. Przykładem niech będzie króciutko postać jednego z mistrzów Akademii Magicznej, której uczniem jest Potter, jeden z najlepszych profesorów, jakiego Harry miał. Jest taka scena, nie pamiętam, już chyba w finale trzeciego tomu, kiedy Harry rozmawia właśnie z tym profesorem, dowiedział się właśnie, że profesor jest wilkołakiem, i w związku z tym postanowiono zwolnić go z akademii. I Harry mówi wilkołakowi: drogi profesorze, tak genialnego mistrza od obrony przed czarną magią nie miałem nigdy. To, że jest pan wilkołakiem, jest nieistotne. Na co odpowiada profesor: Harry, ale muszę być zwolniony z akademii, bo przecież mógłbym was pogryźć. Na co odpowiada Potter: nie szkodzi, panie profesorze, to są szczególnie istotne. Najważniejsze jest to, że jest pan takim wspaniałym nauczycielem, że pan nas tak rozumie. I tak dalej. Nie będę już tutaj żartować dalej z Rowling. Jeżeli tak przewraca się świat wartości, że to, co groźne, co dla normalnego, podkreślam to słowo, dla normalnego człowieka jest niestrawne, przerażające, nieboże, jakieś takie antyludzkie w ogóle, u Rowling dostaje tą patynę szlachetności i wspaniałości, jeżeli wilkołak ma być wzorem pedagoga u Rowling, to pytanie, czy z nami rodzicami jest wszystko w porządku? Czy my powinniśmy naprawdę spokojnie fundować dzieciom takie emocje? Żeby to było jasne, wydaje mi się, nie wiem, czy to są poglądy popularne, czy nie, ale głoszę jakby no, z przekonania własnego. Wydaje mi się, że Rowling jest naprawdę bardzo utalentowaną autorką. I sukces medialny tych książek nie polega tylko na tym, że cała machina liberalnych mediów i jakoś zainteresowanych promowaniem idei New Age'u zainwestowała w Rowling i jakby poczuła tutaj możliwość, tak jak mówiliśmy sobie na początku, dania takiego wiatru, takiego podmuchu jakby dla tej literatury, żeby właśnie zawładnąć tym rynkiem literatury dziecięcej i też wejść jakoś w świat młodych i dorosłych również przez to. Wydaje mi się właśnie, że Rowling całą tę machinę, w tę machinę jakby genialnie weszła. Natomiast nie tylko dlatego ta książka jest tak poczytna. Rowling jest bardzo utalentowana i dlatego dynamika akcji, wartość akcji, właśnie poziom natężenia emocji w tej książce jest tak duży, że to wszystko się sprzęgło w cudowną całość, bardzo pociągającą dla dzieci. Więc kiedy jestem pytana przez rodziców, no tak, ale moje dziecko chce przeczytać, co ja mogę powiedzieć mojemu dziecku? Próbuję najpierw pokazać jakby, co naprawdę jest w książce, a potem mówię rzecz jeszcze jedną. Proszę Państwa, powiedzcie swoim dzieciom, że wy naprawdę wiecie, że to jest świetna książka i że wy naprawdę rozumiecie, że dziecko chce to przeczytać, bo wszyscy czytają, bo tam jest dynamika, bo tam są postaci, bo tam jest burza akcji, że to jest wszystko takie fascynujące, ale tak naprawdę na tym świecie wiele złych rzeczy jest takich, pięknie opakowanych, z ładną okładką, niezwykle atrakcyjnych. Na promowanie dobra nigdy nie ma pieniędzy w mediach, na promowanie zła z podziemi się wykopuje jakieś miliony dolarów czasem, żeby pokazać właśnie świat jakby antyboży, antychrześcijański. Więc rodzic musi jakby się pogodzić z tym, że to nie jest, my byśmy chcieli, ja wiem, taka wstrętna, czarna książka promowana przez media new age'owskie. Nie jest tak. Ta książka nie jest zła od strony literackiej, bo chyba, że od strony treści to wiadomo, żeśmy się tutaj wszyscy zdefiniowali, co o tym myślimy. Natomiast od strony literackiej to jest bardzo dobrze napisana książka. Stąd też ten jej sukces medialny.
O tym, że ta książka również przewartościowywuje, jak pani wspomniała, przewartościowywuje z minusów czyni plusy, a z plusów czyni minusy, pisze też w dzisiejszym naszym dzienniku ksiądz profesor Aleksander Posacki, ale również...
No mistrz od tego tematu, tak, także tak.
Ale również zauważa, że ta książka jest tutaj, promuje deprawiację ducha, magię seksualną i tak dalej.
Oczywiście.
Czy tego pragniemy dla naszych najmłodszych?
Oczywiście tego nie pragniemy. Poza tym, to powiem szczerze, jedna z rzeczy, ona znika, ponieważ to jest wątek mało atrakcyjny w całej tej książce, bo jeżeli dziecko przez współczesny przekaz medialny przyzwyczajone już jest do tego, że jak mają być emocje, to musi być zaraz ociekający krwią smok, który pożre wszystkich bohaterów, bo emocje w dzisiejszym świecie medialnym, przekazu medialnego dzieci na poziomie takim, że o, jest jakaś zła czarownica, która wręczy jabłko księżniczce i tutaj nam królewna Śnieżka się przewróci i to jest cały dramat i należy już płakać w tym momencie. Współczesne dziecko nie reaguje już na takie bodźce. Uważam, że to jest kolejny efekt choroby popromiennej po Rowling, bo ona tak wysoko wywindowała jakby poziom negatywnych emocji i w ogóle takiej złej adrenaliny, która musi się pojawić w ogóle przy odbiorze jakiegokolwiek bodźca medialnego dla dziecka, że to jest po prostu spirala samobójcza. Pytanie, jak wysoko i jak daleko musimy rozciągać tę sprężynę, żeby wreszcie się przekonać, że nasze dzieci z krzykiem rozpaczy spadną z tego wierzchołka. Kto zrobi badania za 20 lat, jaki wpływ na ADHD i różne inne problemy osobowościowe, psychologiczne, moralne naszych dzieci miało właśnie takie parcie w mediach, a Rowling i jej Harry Potter to jest jeden z najlepszych koronnych przykładów tego, takie parcie w mediach na to, żeby wciąż eksperymentować na sferze emocjonalnej dziecka. Rodzice mówią na przykład, no tak, ale przecież myśmy się wychowywali na innej literaturze, są takie czasy, to jest inny klimat, musimy to zaakceptować. Dobrze, wychowywaliśmy się na bajkach Grimma, Perota i Andersena, ale jeżeli tych bajek nie damy naszym dzieciom, a zastąpimy je literaturą typu Rowling i Harry Potter, nie wiemy dziś, kim będą te dzieci za lat 30 czy 20, jakimi będą rodzicami, jaki jest sens nakręcania tej spirali. Od Adama i Ewy wiemy, że człowiek ma pewną wytrzymałość emocjonalną. Jak się spokojnie poczyta Biblię czy książki historyczne jakiekolwiek, to widać, że są takie momenty w dziejach ludzkości, kiedy człowiek po prostu, jego odporność psychologiczna w którymś momencie pęka i zaczynają się wtedy dziać bardzo dziwne rzeczy. Przełomy kulturowe na ogół wtedy są, jakieś wojny i różne inne rzeczy. Więc pytanie, czy mamy prawo podejmować ten eksperyment w tak niefrasobliwy sposób? Naprawdę znak zapytania goni tutaj znak zapytania, a jeżeli ktoś jakby nie jest pewien własnych argumentów i intuicji, niech po prostu się wyciszy i chwilę spokojnie pomyśli o tym, co na ten temat mówi Biblia, co na ten temat mówi Benedykt XVI i co w ogóle nasz zdrowy rozsądek powinien nam powiedzieć na temat tej książki.
Pani Małgorzato, na zakończenie naszej rozmowy, czym różni się Harry Potter od klasycznych powieści, od klasycznych bajek dla dzieci?
Różni się znacznie, chociaż media stają na głowie, żeby te różnice zatrzeć i stworzyć z Harry'ego Pottera taką współczesną, fantastyczną baśń symboliczną. Po pierwsze, w klasycznej baśni nigdzie, chyba że jest to ukarane potem właśnie śmiercią albo wygnaniem z jakiejś tam magicznej krainy, nigdzie ludzie nie zajmują się magią. Jeżeli pojawiają się w literaturze dla dzieci postaci magiczne, to są to synonimy diabłów albo aniołów. I diabłów, czyli na przykład czarownice, źli, czarnoksiężnicy, jakieś takie postaci demoniczne, diabły wręcz pojawiają się w literaturze dla dzieci. I dziecko czytając to nie ma problemu z szeregowaniem i rozpoznawaniem świata dobra i zła. Podobnie kiedy pojawia się dobra wróżka, to najchętniej byśmy jej dali aureole i skrzydła, bo ona jest dla nas uosobieniem ducha dobra. Ale to są istoty z innego świata. Istoty odnoszące się jakby do świata pozaludzkiego, jakby nie naszego. Natomiast u Rowling magią zajmują się ludzie z wyboru, z przyzwolenia. Kto tej magii nie uprawia, to jest jeden jakby z najważniejszych argumentów w ogóle w dyskusji nad Potterem. Kto nie ma doświadczeń magicznych, kto nie ma przodków magicznych, kto się nie chce zajmować magią, ten jest głupcem, nieudacznikiem. Ma etykietkę Muggle, to jest określenie Rowling w tłumaczeniu polskim. I to słowo zbiera w sobie wszystkie pejoratywne cechy, jakie my w ogóle byśmy chcieli przykleić człowiekowi, outsiderowi życiowemu, który sobie z niczym nie radzi, niczego nie wie, jest niekulturalny, niemiły i tak dalej. Czyli to jest podstawowa różnica. Tam ludzie nie parali się magią, u Rowling zaczęli i wręcz jest presja, żeby to robili, bo jak nie, to wypadają w ogóle ze środowiska. To jest rzecz bardzo ważna. Po drugie, chciałabym zdementować jakby plotkę, wizję taką, że Harry Potter to jest właśnie taki przyjaciel, taką ma fajną ekipę magów, pomagają sobie nawzajem. Proszę się przyjrzeć dobrze. Wystarczy trochę przeczytać, trochę pomyśleć nad tą książką. Tak naprawdę Harry jest bardzo samotnym chłopcem, który po pierwsze nie ma nadziei na niebo, bo nieba w ogóle nie ma w tej książce, nie ma żadnego uosobionego dobra, w imię którego mógłby walczyć Harry i jego przyjaciele. Na przykład w Narni dzieci, Lucja, Piotr i pozostałe, kiedy idą do walki z białą czarownicą, to idą z imieniem Aslana na ustach. I dobrze wiemy, że jeżeli odnoszą zwycięstwo, to dlatego, że Aslan był z nimi, że jakby uosobione dobro jest po ich stronie. U Pottera tego dobra nie ma. Jeżeli Harry odnosi zwycięstwo w jakiejkolwiek sferze, to tylko dlatego, że był sprytny, że oszukał magów jeszcze gorszych, jeszcze straszliwszych od siebie i generalnie dlatego, że jemu się wydawało, że tak będzie dobrze. U Pottera jest tylko uosobione zło, nazywa się to zło Voldemort, i ten świat nie ma jakby swojego odniesienia niebieskiego. Piekłem w Harrym Potterze jest śmierć, ponieważ za swoje czyny niecne lub mniej niecne gorszej kary ponieść nie można. Nie ma w ogóle idei piekła w chrześcijańskim znaczeniu w tej książce, ani idei nieba w chrześcijańskim znaczeniu. To również bardzo zbliża i jakby jednoznacznie identyfikuje tę książkę jako tubę filozofii New Age'u.
Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za tę wypowiedź i analizę również twórczości pani Rowling. Okazuje się, że znowuż pastiszując tutaj słowa dialogu jednego z filmów popkulturowych, dorwała się magii i nie zawahała się jej użyć z premedytacją.
No tak to niestety wygląda. Wyobrażam sobie, jak cudowne, jak wspaniałe rzeczy mogłaby pani Rowling zrobić ze swoim talentem, gdyby zechciała go użyć w dobrej sprawie. Jednakowoż obawiam się, że gdyby pani Rowling z takim zaangażowaniem i talentem pisała powieści chrześcijańskie, to nikt by o nich nie słyszał.
Bardzo dziękuję raz jeszcze pani Małgorzato. Przypomnijmy słuchaczom Radia Maryja, że o Harrym Potterze i o twórczości pani Rowling mówiła nam pani Małgorzata Nawrocka, twórca literatury dziecięcej, a więc literat, bajkopisarz, a zarazem mama wspaniałej trójki dzieci.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy serdecznie.